Elo, kochani, ostatnio w smutnym przeglądzie bywało bardzo długo i monotematycznie, no i dziś będzie w związku z tym trochę bardziej newsowo i adekwatnie do moich sił mentalnych, czyli ubogo. Zaczniemy od tego, że na Konfederację Korony Grzegorza Brauna idą wszystkie kary, przy czym kary pisze się przez C, U i 2 R. Tak, spróbuję powiedzieć trochę o bardzo egzotycznym wydarzeniu, jakie miało miejsce w Parlamencie Europejskim, ale będę przy tym mimo wszystko bardzo ostrożna, bo choć wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują na to, że partia Brauna kolejny raz nawiązała dziwną współpracę z Rosją, ale by proxy, to nie ja przeprowadzałam w tym obszarze śledztwo i jakby nie ja mam na to realne dowody. No ale wyszło jak zwykle, no, że jednak wszystko wskazuje na to, że gdzieś tam jakieś dziwne konotacje się pojawiły. No ale po kolei. Grzegorz Braun przyjął w Parlamencie Europejskim, jak to nazwał, delegację z Indii. Na tę delegację składali się członkowie Pathway Global Alliance oraz partii BJP. Z dystansu, jak tak człowiek wpadł na relacje z tej konferencji, to mógł odnieść wrażenie, jakby patrzył na kogoś, kto wpadł w sidła telemarketerów, MLM-u czy zakupów mango. I na skutek tego syndromu, wiecie, poniesionych już wysokich kosztów, nie chciał odżegnywać się od poronionego pomysłu, na który nie przemyślawszy tego wcześniej się zgodził. No bo tak na intuicję, co to ma w ogóle być? Po co, no, najbardziej prawicowa, skrajna organizacja na polskim rynku politycznym spotyka się z reprezentacją spośród wszystkich państw, akurat Indii. Absolutely random. No ale żeby nie było, że tutaj tekst wyrwany z kontekstu, to przytoczę za Romanem Fritzem podsumowanie tematów poruszonych na tej konferencji. 1. Biznes. Rozwój wymiany handlowej. W nawiasie niezadowalający powinno być poziom polskiego eksportu do Indii i zapowiedź wspólnej konferencji przedsiębiorców w formule 50-50. 2. Polityka. Możliwość zaproszenia niezależnych indyjskich obserwatorów podczas przyszłych wyborów parlamentarnych w Polsce. I 3. Edukacja i kultura. Należyte upamiętnienie dokonań dobrego Maharadży, który w latach 1942-48 uratował tysiące polskich dzieci z wojennej pożogi. Koniec cytatu z, powiedziałabym, że czata GPT, ale pan Roman na pewno dzielnie sam te wszystkie emotikonki w swój wywód powstawiał. Krótko o punkcie drugim. Jestem laikiem, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, a zwłaszcza funkcje organizacji międzynarodowych, ale mogę powiedzieć, że no tak, są międzynarodowi obserwatorzy, mamy ich wpisanych w prawo wyborcze, to jest zupełnie normalne i Polacy też biorą udział w takich delegacjach. Delegacjach, które nie są wysyłane przez dane państwo, tylko to wszystko koordynuje OBWE, a ci obserwatorzy przechodzą przez PKW i ministra spraw zagranicznych. Po co dodatkowo Hindusi cali ten dodatkowi poza procedurami? Nie wiadomo. Może tutaj politycy Konfederacji Korony powinni swoje intencje doprecyzować. Punkt trzeci to jak dla mnie zupełnie losowa przykrywka. Dobry Maharadża jest w Polsce znany i upamiętniany. Ma swój skwer, jego imię nosi jedno z najbardziej znanych liceów w Warszawie, po Wrocławiu jeździ nawet tramwaj jego imienia. No a teraz IPN wydał książkę na temat polskich uchodźców w Indiach i tyle. No, pretekst to jest jak dla mnie. A pretekst do czego? Nie wiem, ale się domyślam. Jak już wspomniałam, na tej konferencji Indie reprezentowali działacze Pathway Global Alliance na czele z Dushyantem Gautamem z nacjonalistycznej partii BJP. Sekretarz generalny partii liczącej 140 milionów członków to musi być dopiero szycha, prawda? Nie, bo pan Gautam nie jest żadnym sekretarzem generalnym. Jest nim pan Santosh. Gautam jest zwykłym narodowym sekretarzem generalnym, których w tej partii naliczyłem co najmniej 7, a realne znaczenie tych sekretarzy nie jest tak wielkie, jak sugeruje nazwa tego stanowiska. To był cytat z pana Tony'ego, użytkownika przeklętego portalu, który sprawę dziwnych konotacji indyjskich przyjaciół Browna nagłośnił. Trochę vibe, jakby jakiś koordynator lokalnego okręgu PSL-u się popisywał przed reprezentacją Litwy. I jeszcze trochę vibe Natalii Janoszek. Nieważne. Teraz kolejny cytat z tego samego użytkownika, co wcześniej, będzie długi. Pathway Global Alliance, jak już wspomniałem, formalnie nie istnieje. To faktycznie Komitet National Preparatory Committee of India. Organizacja ta powstała na potrzeby promowania i rekrutacji osób do Światowego Forum Młodzieży organizowanego w Sochi, w Rosji w 2024 roku. Komitet ten powołano w 2023, mianując Varuna Kashyapa na przewodniczącego. Rok później został mianowany przewodniczącym ponownie na okres 7-letni. Został mianowany przez Rosjan, konkretnie dyrektorat WYF, finansowany bezpośrednio przez rosyjski rząd. Ba, stworzony przez rosyjski rząd i powołany po dekrecie Putina. Autonomous Non-Profit Organization, Directorate of the World Youth Festival. Aha, no tak, WYF, czyli World Youth Festival, ten festiwal, czy forum młodzieży. Dalej czytam cytat, tak. Pathway Global Alliance została stworzona przez Rosję na potrzeby Rosji, jest finansowana przez Rosję, to Rosja powołuje pracowników tej organizacji. Na stronie internetowej PGA znajdziemy dwa adresy, jeden z nazwą Pathway Global Alliance w Moskwie, drugi z nazwą Mittar Immigration w Punjabie, w Indiach. Mittar Immigration to firma oferująca obywatelom Indii szybkie wizy pracownicze do państw głównie zachodnich. Powstała ona dokładnie w tym samym okresie, gdy Rosjanie powołali NPC, czyli obecny PGA. Koniec cytatu. I teraz tak, na stronie Pathway Global Alliance rzeczywiście jest moskiewski adres. Mało tego, stronę można przeglądać tylko w dwóch językach, w angielskim i w rosyjskim. Na stronie jest też adres Mittar Immigration i tak, jest to dokładnie firma zajmująca się szybkim załatwianiem wiz. Muszę jednak być uczciwa i powiedzieć, że nie jestem w stanie tak na 100% potwierdzić tego przekształcenia NPC w Pathway Global Alliance. Znaczy, no, nie ma dokumentu czy informacji w anglojęzycznym internecie, która to potwierdza, ale są istotne powody, dla których potencjalnie nikt odpowiedzialny się tym przekształceniem nie chwalił. Mam też faktem zbyt małą głowę na te źródła przytoczone przez Toniego, do wątku którego jest autorem, odsyłam w źródłach. Teraz tak, jeszcze ode mnie. Każda partia, która gra na akordzie libertarianizmu, będzie dążyła do zwiększania imigracji zarobkowej. Partia Browna oczywiście podchodzi do idei libertarianizmu zupełnie wybiórczo, wybiera przy tym tak naprawdę wszystko, co najgorsze. Jednocześnie, no, jak rozumiem, przyklaskując ideom zupełnie o 180 stopni obróconym, jak monarchizm, jak kara śmierci za aborcję. Zresztą czy też nie da się do libertarianizmu podchodzić inaczej niż wybierając sobie jakieś konkretne rzeczy, no ale zwykle też z wiekiem po prostu fascynacja tymi nurtami ludziom przechodzi. Nie wszystkim, jak widać. Ale w ogóle jakby tak się właśnie nad tym zastanowić, to Konfederacja Korony Polskiej jest śmietnikiem ideowym. Jest kontenerem w kształcie Cybertrucka na zmieszane, na odpady myślowe, niepasujące nawet do kosza Konfederacji Mencedowsko-Bosakowskiej. Partia Brauna kojarzy mi się trochę z poszukującymi tożsamości edgy nastolatkami, gotowymi zadeklarować wszystko, co ma potencjał oburzyć przynajmniej jedną osobę i co nie wymaga od nadawcy jakiejkolwiek wiedzy wymaganej później w dyskusji. Dlatego te Digimony, żeby nie obrażać franczyzy, o której jeszcze będzie dziś mowa, nie szokują pomysłami podatku degresywnego, tylko hehe karą śmierci za aborcję. I tak estetycznie wyglądające jak flashmob konferencja z Hindusami wpisuje się jakoś w tę popierdoloną mozaikę płaskoziemców, proruskich górali, antyszczepów, pigularzy, liszy, centaurów, harpi i gorgon. A jeszcze taka ciekawostka. Wiecie, kto był mecenasem kongresu Kings, czyli imprezy browniarzy? Cezary Sygocki, właściciel agencji pracy, który dziś tam sobie ciśnie po Ukraińcach w sposób, którego nie warto cytować, ale zanim mu się to opłacało, to wygłaszał te same poglądy, tylko obrócone właśnie, postawione na głowie, obrócone o 180 stopni. Znaczy straszył, ale nie Ukraińcami, a ich brakiem na naszym rynku pracy. Chciałabym dziś pogadać też trochę o goszczącej niekiedy w tym podcaście sztuce. Ale oczywiście nie pochylimy się nad konkretnym dziełem, by się nad nim pozachwycać, ale by przyjrzeć się zamieszaniu wokół niego. Jeżeli mieszkacie pod kamieniem, to dobrze dla was, ale już tłumaczę, co się wydarzyło. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu zorganizowała wystawę najlepszych dyplomów z ubiegłego roku, no i ujawniła na swoim Instagramie i Facebooku pracę Tłuszczogród Justyny Kaźmierskiej, a dokładnie kilka obrazków, o których nawet wasza babcia powiedziałaby, że zostały wygenerowane przez AI, a nie narysowane. Wybuchła burza. Na Instagramie Akademia zablokowała możliwość komentowania, na Facebooku też, ale w tym drugim przypadku napisane do tej pory komentarze, czy przynajmniej część z nich jest widoczna, no i są bardzo krytyczne. Promotorka pracy Marta Płonka broniła jej słowami. Całość dyplomu oparta jest na animacjach, gdzie autorka stworzyła około 2500 ilustracji rysunków. Na potrzeby bardzo małego wycinka dyplomu zostało użyte narzędzie sztucznej inteligencji. Czytam za Radiem Wrocław i dalej słowa promotorki, tym razem z Facebooka ASP. W ASP we Wrocławiu uczymy nie tylko formy, lecz przede wszystkim świadomego i krytycznego korzystania z narzędzi, które kształtują współczesną kulturę wizualną. Sztuczna inteligencja nie jest tu celem samym w sobie, lecz jednym z elementów procesu projektowego. Obok koncepcji, researchu, setek wykonanych ilustracji, decyzji autorskich oraz odpowiedzialności komunikacyjnej, dyplom Justyny Kaźmierskiej jest grubo. Otyłość, epidemia współczesności, tłuszczogród podejmuje ważny społecznie temat, a jego forma została świadomie dostosowana do określonej grupy docelowej. Koniec cytatu. Krytycy skupiają się nie na samej wartości artystycznej pracy, a na postawie ASP. No bo nie dość, że dyplom otrzymała artystka korzystająca z generatywnego AI, to jeszcze konkretnie jej pracę wyróżniono i zaprezentowano w elitarnym gronie. ASP musiało się zmierzyć z zarzutami o tworzenie bardzo niebezpiecznego precedensu, godzącego na dobrą sprawę we wszystkie uczelnie artystyczne w kraju i we wszystkich początkujących i nie tylko artystów. Takim z rzadka pojawiającym się tutaj kontrargumentem jest zarzut o technofobię. Wszak niektóre niepokoje wzbudzało swego czasu nie tylko CGI, ale i nawet fotografia. I ja, która niczego na świecie nie boję się tak jak złego starzenia, ostrożnie stąpam po tym temacie. Na pewno irytuje mnie takie synonimiczne używanie AI i generatywnego AI, i na pewno też irytuje mnie fałszywy strach o relacje dzieci z generatywnym AI, bo to raczej pokolenie moich rodziców targa niepewność, czy oglądają filmik z bujającym się na huśtawce dzikiem, czy też to zostało wygenerowane. Jednocześnie wygenerowane obrazki, zwłaszcza kiedy są wygenerowane na poważnie przez kogoś, kto na przykład wstawia je sobie na profilowe, mnie mega odrzucają. Ich widok uaktywnia w mojej głowie neuron odpowiedzialny za nielubienie disco polo, co sprawia, że jestem o krok od dokonania jakiejś karkołomnej, bordierowskiej analizy klasowej relacji z AI. Jakimś wyjątkiem są może takie mega, mega absurdalne filmiki wygenerowane przy użyciu Sory, będące meta żartem z filmików, których autentyczność może budzić niepewność u niektórych użytkowników. Mam na myśli już nie kota grającego w nocy na pianinie, tylko kota jeżdżącego na rowerze i grającego na trąbce. Wydaje mi się, że generatywne AI powstało jako technologia i istnieje dużo wyższym kosztem niż technologie budzące niepokoje w przeszłości. Jest dużo mniej etyczne ze względu na grabienie artystów i koszty środowiskowe, tak w odniesieniu do tego wspomnianego kontrargumentu o technofobii. Ale myślę, że w tej konkretnej sytuacji z pracą dyplomową warto byłoby przesunąć ciężar rozmowy ze samej technologii na wygenerowaną przez nią treść. A przynajmniej ten wycinek, który nam zaprezentowano, bo nigdzie nie mogłam znaleźć szerszego portfolio artystki, a nie mogę jechać też teraz do Wrocławia na wystawę, wiecie. Tych kilka prac jest po prostu słabych. One są po prostu słabe. Są głupią kliszą, są powtarzalne, nie ma w nich ani odrobiny świeżości, są nudne. Przypominam, że praca pisemna autorki nazywa się Jest grubo, otyłość, epidemia współczesności. A te prace nazywają się Tłuszczogród. I są na nich wygenerowane przez AI świnie i lody, z czego jakby jeden lód jednocześnie wygląda, jakby był gruby i pryszczaty. No głębokie, kurwa, po prostu głębszy od książki Janusza Palikota. To, co teraz powiem, będzie kontrowersyjne, ale jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której generatywne AI jest wykorzystywane do tworzenia czegoś artystycznie ciekawego. Niech to będzie nawet komentarz na temat tej technologii samej w sobie, albo jakaś instalacja w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, która pozwala zwiedzającemu wygenerować coś w jakichś ramach ograniczonych. Z komentarzem jeszcze może w postaci usychającego obok drzewa za każdym wpisanym do prompta słowem. Albo i bez tego dodatkowego komentarza. Naprawdę myślę, że jest tryliard opcji, w których wykorzystanie generatywnego AI by się obroniło, choć no lepiej, gdyby go w ogóle nie używać, no. W tym przypadku mówimy po prostu, moim zdaniem, o obiektywnie słabej pracy. A wiecie, co jeszcze jest słabe? To jak rucha mnie i innych reprezentantów dojrzałej poke młodzieży Nintendo. Po prostu jak platforma koalicjantów i wyborców. Zasadniczo mogłam z tym poczekać do następnego tygodnia, ale już trudno. Najwyżej dodam sprostowanie w kolejnym odcinku, bo to dopiero w ten piątek na Switchu zadebiutują, to słowo dziwnie tu brzmi, 22-letnie Pokémony Fire Red i Leaf Green, które już teraz można kupić w przedsprzedaży za 90 zł. W piątek też będzie miało miejsce Pokémon Presents. Mówi się, że zobaczymy najnowszą generację Poków, a to wszystko z okazji 30-lecia marki. Dla tych, którzy nie są mocno w Poké Uniwersum, Fire Red i Leaf Green to remake'i pierwszych gier Pokémon, czyli Red i Blue. Czyli jakby stan wiedzy na dziś jest taki, że dostaniemy za 90 zł możliwość zagrania w jedną z dwóch gier, które zostały wydane 22 lata temu jako remake gier wydanych 30 lat temu. 90 zł. Czy to będzie remake remake'u? Jak znam Nintendo, to nie. Będą to te same gry, w które możemy dziś pograć na kompie za darmo. Tyle, że dostaniemy możliwość zintegrowania ich tam z Pokémon Home. Dodatkowo na pazerność Nintendo wskazuje fakt, że już teraz posiadacze Switcha mogą grać w stare gry po wykupieniu specjalnej subskrypcji, do której jednak Fire Red i Leaf Green nie zostaną dołączone. Mówię o tej całej poke sprawie, nie czekając cierpliwie do Pokémon Presents, bo mam ochotę powiedzieć trochę o bejtowaniu nostalgią, które to Nintendo ma opanowane do perfekcji. Poza takimi jak ja istnieją też Disney Adults i nie jestem jakoś super zanurzona w ich świecie, ale widzę chociażby to, ile kosztują disneyowe gry na DOSa. Gry rzeczywiście kultowe dla mojego pokolenia, bo jeśli ktoś miał komputer w latach 90., to istnieje duże prawdopodobieństwo, że grał właśnie w którąś ze starych gier Disneya. I tak to na przykład na GOG-u można kupić kolekcję Aladdin, Król Lew i Księga Dżungli za, uwaga, 137 zł. Mówimy o grach z 1994 roku. One są starsze ode mnie. A jakby tego było mało, to dosłownie można w nie zagrać online. Teraz w tej chwili możecie sobie wpisać nazwę jednej z tych gier i archive.org i zagrać sobie. Poza Pokémon Adults i Disney Adults są jeszcze Harry Potter Adults i nie będę ukrywać, że utożsamiając się z pierwszą grupą, czuję dziwną niechęć do reszty, a zwłaszcza do Potterowców i wydaje mi się, że to dlatego, bo są dla mnie lustrem. Jesteśmy razem jak użytkownicy różnych substancji zmieniających świadomość, gardzący sobą wzajemnie. Staję tutaj przed pytaniem, któremu starałam się nadać pełniejszy kształt w przypiętym chyba wszędzie w moich mediach społecznościowych filmie o 30 latach piekła. Czy milenialsi są bardziej podatni na nostalgię niż inne pokolenia? Czy naszą wrażliwość w tym zakresie ukształtowało pogarszanie się standardu życia i fakt, że wspomniane gry na DOS-a, no to nie jest miłe wspomnienie miłych chwil podlane naturalnym idealizowaniem przeszłości, ale granie w nie to też wspomnienie ostatnich dobrych chwil w ogóle w naszym życiu. Nie wiem. Wiem za to na pewno, że żerowanie na tej słabości jest doskonałym biznesem. A propos kondycji psychicznych przeróżnie złych, za nami Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, z którego okazji, jak część z Was wie, Rzeczpospolita, za co już przeprosiła, odjebała strasznie podłą akcję, bowiem wyautowała Szymona Hołownię z depresji. On co prawda zaprzeczył, jakoby się z nią mierzył, ale wciąż sama nawet próba ujawnienia takiej informacji bez zgody osoby chorej jest podłością. Ale ja nie o tym. Chciałabym, kurde, powiedzieć coś o zdrowiu psychicznym, ale chyba się na tym polu wypaliłam i strasznie się boję rzucać banałami. Jak wiecie, jestem bardzo melancholijna, smutek nie jest towarzyszącą mi permanentnie emocją, a już immanentnym kawałkiem mojej osobowości i poddanie się temu stanowi jest dla mnie uwalniające. Chciałabym, widzowie, żebyście byli zadowoleni, albo chociaż żebyście czasem byli zadowoleni, bo to już całkiem dużo. A można też być jakoś opatrznie zadowolonym we smutku, patrzeć przez czarno-białe okulary i się tym napawać jak kinem noir. Oczywiście to wszystko, o czym mówię, jest pewnym stanem mającym styczne z depresją, ale depresją nie będącym, bo depresja to choroba, którą można i trzeba leczyć. Nie wiem, kurde, bądźcie mili dla siebie samych. Idźcie pograć w stare gry i poprzytulać zwierzęta. Życzę dla was jak najlepiej kochaszki. Chciałabym dawać choć trochę uśmiechu dla innych memkami swoimi i kradzionymi. Jak wam czasem smutno, to wbijajcie do mnie na Insta shitposterskie i sobie idę. Pa, pa, pa.